Drodzy Państwo, dzisiaj naszym tematem naszych rozmów, nasz temat brzmi współczesna kultura manipulacji. I witam od razu również naszego gościa. Jest nim pan redaktor Robert Tekieli, komentator Polskiego Radia i publicysta. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, daj Boże.
Witam serdecznie. Współczesna kultura manipulacji to jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, temat tyleż interesujący, co niezmiernie szeroki. I prosimy, panie redaktorze, o wprowadzenie w nas w ten kontekst, w ten temat, abyśmy potem mogli jeszcze dzielić się swoimi, dopytywać tutaj, dzielić się tym tematem, swoimi refleksjami. Bardzo proszę.
Manipulacja jest takim sposobem oddziaływania człowieka na drugiego człowieka, że cele tej manipulacji, tej osobie, która manipulacji jest poddana, nie są znane. To znaczy, jeśli cel jest ukryty, to wszystkie działania zmierzające do niego są właśnie manipulacją. W Polsce, na Zachodzie, w całej naszej cywilizacji, która wywodzi się Izraela, która wywodzi się z Pisma Świętego, z filozofii greckiej, z prawa rzymskiego, z nauczania ojców Kościoła, fundamentem tej cywilizacji jest chrześcijaństwo. I ostatnie 500 lat rozwoju naszej kultury to jest krok po kroku zaprzeczanie temu fundamentowi. I najbardziej takie dwa punkty najważniejsze w powstawaniu tej właśnie kultury manipulacji, z którą dzisiaj mamy do czynienia, to jest rewolucja francuska i rewolucja bolszewicka. I zaczęło się od rewolucji francuskiej, która realizowała postulaty filozofii oświeceniowej. Słuchacze Radia Maryja dobrze wiedzą, jak to kończyło się dla ludzi Kościoła, jak to kończyło się dla kapłanów, dla zakonnic, jakim potwornym uciskiem i odrzuceniem właściwie wszelkich zasad poza tymi, które rewolucja przynosiła. Rewolucja październikowa, tak zwana, czyli rewolucja bolszewicka, poszła jeszcze dalej. W czasie rewolucji francuskiej w pierwszych trzech latach zginęło 300 tysięcy osób. W czasie pierwszych trzech lat rewolucji bolszewickiej 2 miliony. I krok po kroku poziom manipulacji związany z ideologiami, czyli najpierw oświecenie i rewolucja francuska, czyli ideologia liberalna, a potem komunistyczna, doszliśmy w ten sposób do kolejnego, trzeciego momentu naszej historii. Oczywiście patrzymy na to z punktu dnia dzisiejszego. To jest 68 rok, czyli rewolucja obyczajowa, rewolucja dzieci kwiatów, rewolucja seksualna. I również wtedy rozpoczęła się, oprócz tego nurtu politycznego, nurtu, który wyznaczają ideologie feministyczne, ideologia gender, która chwilę później powstała, i cała ideologia ruchu LGBT. To jest ten nurt polityczny rewolucji. A oprócz tego równolegle nurt duchowy, nurt New Age, czyli no wszystko, co jest antychrześcijańskie w duchowości, od buddyzmu przez propagowanie w Europie, na Zachodzie, religii orientalnych, hinduizmu, buddyzmu. No właściwie tutaj ktokolwiek miał coś do powiedzenia, co nie zgadzało się z chrześcijaństwem, no to jakieś odbłyski tego w tej historii naszej widzimy, ale wszystko to jest, łączy jedna cecha, czyli antychrześcijańskość. Do dzisiaj właściwie możemy powiedzieć, że w tym nurcie głównym który jest na zachodzie, bo Polska jeszcze nie jest w tym miejscu, w którym są kraje starej Europy czy wschodnie i zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tam rewolucja marksistowska 68 roku, ale nie tego marksizmu bolszewickiego, tylko marksizmu kulturowego. Tam już on po prostu wygrał. Polska jest jednym z ostatnich, a być może dużym ostatnim krajem, który jeszcze stoi na fundamencie objawienia. Natomiast Zachód został całkowicie zmiażdżony. Tam od 2001 roku są możliwe małżeństwa homoseksualne i jest możliwa adopcja dzieci przez te małżeństwa. No i to wszystko próbuje się nam wciągnąć nas w ten nurt rewolucyjny.
Panie redaktorze, tak dopytam, bo jak tak myślimy, czy słuchamy, czy czytamy na temat tych procesów, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, to takie można odnieść wrażenie, iż są to procesy nieuchronne. Jak to mówimy nieraz, że taki walec jedzie przez kulturę. Czy tak faktycznie jest? Czy to jest nieuchronne? Pan tu mówił, że u nas, pan użył słowa, jeszcze tego nie ma w Polsce. Czy jesteśmy skazani na powielanie tych schematów?
Absolutnie nie. Od Polski, praktycznie od początku lat 90., kiedy została ograniczona aborcja w Polsce, rozpoczął się proces, który jest dokładnie przeciwieństwem tego walca postępu. Potem inne kraje zwiększyły ochronę życia poczętego. Ostatnio to dzieje się już w Stanach Zjednoczonych takim bardzo szerokim nurtem. To idzie kolejne stany. Chronią życie od momentu, kiedy słychać bicie serca dziecka, więc mamy to, co jest na świecie od Adama i Ewy, tak? Starcie dobra ze złem, Kaina z Ablem, więc nie ma żadnego determinizmu, chociaż musimy pamiętać, że ta rewolucja kulturowa jest zaplanowana. I oczywiście nie ma żadnego jednego centralnego punktu, jednego ośrodka, który by nią kierował, natomiast ona jest, plan tych działań jest zawarty w wielu manifestach, tak? W filozofii postmodernistycznej są kierunki i cele wyznaczone, a w takim na przykład manifestie, który sygnowany jest nazwiskiem Altiero Spinellego, marksisty włoskiego, który zaplanował, stwierdził, że państwa narodowe muszą być rozbite, to jest jedyny sposób na to, żeby uniknąć wojen i że muszą powstać Stany Zjednoczone Europy i wtedy, kiedy nie będzie państw narodowych, no to zapanuje czas wreszcie szczęścia na całej ziemi. I tak w kolejnych konkretnych tych ruchach właśnie LGBT, New Age, feministycznym ruchu, trzecia fala ruchu feministycznego i potem ideologii gender, realizowane są kolejne progi, kolejne cele. Więc nie ma niczego takiego jak determinizm. Tak? To nie jest powiedziane, że ta rewolucja zwycięży. Natomiast i co więcej, taką manipulacją bardzo głęboką jest właśnie wmawianie ludziom, że istnieje coś takiego jak duch dziejów, że następują po sobie rzeczy, które są nieuniknione. Jak patrzymy na państwo, które miało być zwieńczeniem tego procesu, mówię o marksizmie, Związek Sowiecki nie istnieje, tak? Dlaczego? Miał być krajem, w którym komunistyczna równość miała panować, ale jego już po prostu nie ma, więc nie ma żadnego ducha dziejów. Jedynym duchem, który ogarnia wszystko, jest Duch Święty, no ale są ludzie, którzy mogą mu się sprzeciwiać i to od Księgi Rodzaju Mamy setki, tysiące przykładów.
Mamy pojęcie w socjologii religii, pojęcie sekularyzacji i taki aksjomat, że jest ona nieuchronna. Tymczasem są też przecież teoretycy socjologii, jak Jose Casanova na przykład, który mówi o desekularyzacji, która się dokonuje również obecnie w świecie.
Oczywiście. My mamy na świecie starcie bardzo różnorodnych prądów i bardzo różnorodnych idei. Natomiast to, co jest dla nas najgroźniejsze, ja próbowałem w takim krótkim zarysie tę historię pokazać, żeby dojść do konkretu, no bo to od nas zależy i widać coraz bardziej przemyślane działania rządu. Od nas zależy, czy nasze dzieci będą poddane indoktrynacji, czy wpuścimy, tak jak było w Poznaniu i w Gdańsku i próbowano to zrobić w Warszawie. Jeśli wpuścimy seks edukatorów do podstawówek, tak, żeby jak mówią zalecenia WHO, żeby zaznajamiać dzieci 6-7-letnie z wszystkimi rodzajami seksualności, no to będziemy mieli to, co na Zachodzie się w tej chwili dzieje, ale to się wcale w Polsce nie musi zdarzyć. Natomiast my musimy mieć świadomość tego, z czym walczymy. I co najważniejsze, tutaj nie chodzi o żadną kontrrewolucję. Tutaj chodzi o to, żeby każdy z nas dążył do świętości, mówiąc najkrócej, bo społeczeństwem, które nie jest poddane właśnie władzy ideologii, a za chwilę powiem, jaki jest najważniejszy pomysł na to, żeby ludzi zniewalać. Najlepszym sposobem na to, żeby ideologii nie ulec, no to jest dążenie do osobistej świętości. I w jaki sposób ta metoda manipulacji się łączy z tym naszym dążeniem? Otóż ktoś to ładnie powiedział, że człowiek ma tylu panów, ile ma sfer nieuporządkowanych w sobie, tak? I ten świat, który jest za oknami, który jest w mediach społecznościowych, który jest w niektórych telewizjach, to jest świat, w którym emocje, namiętności, pożądania są ważniejsze od uporządkowania, od kontroli. No dzisiaj w ogóle w przestrzeni medialnej używać słowa grzech, no to wywołuje właściwie tylko i wyłącznie śmiech, tak? No ale problem polega na tym, że jeśli my czegoś nie widzimy, no to się będziemy o to potykać, tak? Jeśli nie widzimy, że życie ludzkie no w różne toczy się strony w zależności od tego, czy rozumiemy, na czym polega choćby najprostsza rzecz, tak? Czyli 10 przykazań, już nie mówiąc o tym, co Jezus przyniósł. Czyli przykazaniu Boga i człowieka, miłości Boga i człowieka. No, jeśli tych podstaw nie będziemy szanowali, no to po prostu nasza cywilizacja będzie pogrążać się w chaosie i w coraz bardziej takiej smutnej rzeczywistości, bo jeśli się patrzy na społeczeństwa zachodniej Europy chociażby, no to widzimy upadek tych społeczeństw, starzenie się. Tam dzieci rodzą się już rzadko, tam nie ma witalności, tam nie ma takiego dążenia do tego, żeby nad rzeczywistością panować, a najważniejsze jest to, że człowiek Zachodu no nie ma idei, za które warto umierać. No, ale to jest największe odkrycie chrześcijaństwa, katolicyzmu, że istnieją wartości ważniejsze czasami niż życie. I
jak piosence, za co warto życie dać, jak to śpiewamy.
Tak, ofiarować, tak? To nie o to chodzi, żeby ktoś nam życie zabrał, ale ja mogę to życie ofiarować, tak jak ojciec Maksymilian Kolbe, jemu nie zabrano życia, on je po prostu dał.
Panie rektorze, spytam jeszcze, bo tutaj pan mówił o tej osobistej świętości, trochę jakoś uprzedzając moje pytanie, mianowicie Jak, to trochę może dziwnie zabrzmi, proszę mnie dobrze zrozumieć, jak rozmawiać, czy rozmawiać z tymi propagatorami tej, że tak powiem, rewolucji, skoro do dialogu, do rozmowy potrzebna jest jakaś wspólna metodologia, logika. Jeśli tak, jeśli A to B, jeśli B to C. Tymczasem tu mamy odrzucanie rozumu, odrzucanie pewnych takich płaszczyzny racjonalności. Czy jest możliwy dialog, a jeśli nie dialogiem, to jak wchodzić w interakcję, że tak powiem, z tym, co, z tymi procesami, z ludźmi, którzy jakoś są ich nośnikami?
Dialog niestety nie jest możliwy, ponieważ najważniejsze osoby w tych ruchach, w tych ideologiach, w tych grupach manipulujących ludzką świadomością, to są osoby, które nie podzielają klasycznych odniesień, tak? Języka prawdy, języka piękna. Dziś sztuka nie ma być piękna, tak? Dziś sztukę trzeba wyjaśniać. To w ogóle nie jest sztuka. Jeśli sztukę musimy przy pomocy pojęć objaśniać, no to nie jest sztuka, tylko antysztuka, tak? Jeśli ktoś nam mówi, że prawda obiektywna nie istnieje, no to z nim rozmowa nie jest możliwa. My jesteśmy w takiej sytuacji i oczywiście są też ludzie po tamtej stronie, ludzie dobrej woli, tak? No ale to nie oni decydują o przebiegu tego procesu. I tak jak patrzymy przez moment tylko do tej rzeczywistości, jak patrzymy na procesy polityczne, no to tutaj są tylko i wyłącznie ośrodki, które produkują szum i emocje, a ludzie nie chcą rozmawiać, ludzie nie chcą słyszeć w ogóle w porządku logiki, w porządku dialogu, tylko to jest takie okładanie się po głowach.
Jak tak patrzymy na dialog publiczny nawet u nas w Polsce, ale nie tylko przecież, no to tym, co kieruje decydentami czy nie wiem, uczestnikami tego dialogu, to są nie tyle racje, argumenty, co właśnie emocje przecież.
Tylko i wyłącznie. I w ten sposób zarządza się dziś społeczeństwami. Natomiast w Polsce doszło to do jakiegoś ekstremum już. Ja nie mówię, że w stosunku do państw Zachodu, tylko u nas jeszcze czegoś takiego nie było. Natomiast Polska jest poddana takiej opresji od 300 lat. Mamy dwóch potężnych sąsiadów i oni wydają bardzo dużo pieniędzy na to, żeby tego dialogu w Polsce nie było. No jak pamiętamy, czasy oświecenia, no to po jakimś czasie znalazły się dokumenty, jak potężne pieniądze dostawał od carycy Voltaire, który Polskę ośmieszał i w Polskę uderzał. Więc ten mechanizm, powiedzmy sobie, targowicki, czy też jeśli myślimy o ludziach mieszkających w Polsce, czy też dezinformacji z zewnątrz, no on cały czas funkcjonuje, a wracając do naszej kultury manipulacji, ta debata nie jest możliwa, dlatego że my uważamy zupełnie, kiedy słyszymy słowo wolność, no to my rozumiemy przez to słowo zupełnie co innego niż na przykład wyznawcy tych neomarksistowskich ideologii, tak? Dla nich wolność atakowana jest przez rodzinę, czyli przez więzy miłości. Tak? Oni nie chcą żadnych więzów, oni nie chcą być krępowani, no bo miłość krępuje. Tak? Jeśli ja kocham kogoś, no to ograniczam siebie po to, żeby jemu dać dobro. A ta filozofia, która od czasów oświecenia jest promowana, no to jest ideologia egoizmu. Mamy taki klasyczny przykład, czyli kultura singli, no to nie jest życie nakierowane na drugiego człowieka, to jest tylko i wyłącznie bezwzględny egoizm. I ta rozmowa nie jest po prostu możliwa, bo my mówimy wolność i dwie strony tej rozmowy słyszą zupełnie co innego, więc ten poziom manipulacji, który jest w kulturze zawarty, prowadzi do tego, że dziś na przykład zobaczmy na produkty popkultury, tak? No to większość filmów, które są mocno promowane, to są filmy, w których jest rozwiązłość, tak? W których promuje się i też rozbija się wyobraźnię młodych ludzi obrazami seksu homoseksualnego. I teraz istnieją takie platformy streamingowe, które dzisiaj dla młodzieży, to jest młodzież 25-letnia w ogóle nie ogląda już stacjonarnych telewizji. Oni sobie ściągają, tak jak nie słuchają radia, tylko ściągają sobie muzykę w dowolnym układzie, taki, w jakim jej chcą słuchać, i też ściągają sobie, oglądają sobie filmy. I największa platforma streamingowa na świecie, ona produkuje cały czas filmy i seriale, które uderzają we wszystkie podstawowe wartości chrześcijańskie. I nawet nie tylko chrześcijańskie, ale takiej no, kultury klasycznej. No bo my z Grecji mamy pojęcie piękna, tak? Z filozofii klasycznej mamy pojęcie prawdy. Chrześcijaństwo to wszystko, co z czasu antyku było wartościowe, przejęło i dzięki temu zbudowano tak wspaniałą kulturę, która promieniuje na cały świat. No a w tej chwili dzieją się procesy dokładnie odwrotne i wracamy do czasów Sparty, wracamy do czasów, w których bada się dziecko, czy ma wady genetyczne, czy nie. I te dzieci się zabija. Jeśli ktoś zna osoby, no, które mają niewłaściwy chromosom, tam inaczej wyglądają, no to wie, jakim nieprawdopodobnym darem, chociaż bardzo trudnym, jest ich przyjęcie, no bo te osoby są po prostu samą miłością, tak? Ja pamiętam w kościele, kiedy mieszkałem na Mokotowie, w kościele przy Rakowieckiej, o 10:00 była taka msza prowadzona przez kapłana o niezwykłej cierpliwości i tam były właśnie dzieci i też dzieci inne, tak? No i w drzwiach witał taki chłopczyk, no, którym od razu było widać, że on jest, żyje w innym świecie, ale kiedy on przytulił człowieka, to łzy stawały w oczach, tak? Więc, a tu nam proponuje się, i to się dzieje, bo na Zachodzie już praktycznie dzieci z zespołem Downa nie ma, bo one są po prostu usuwane, więc trudno jest znaleźć wspólny język i debata tak naprawdę nie jest możliwa. I wydaje mi się, że jedynym językiem, który może przemawiać do ludzi, którzy są poddani tej manipulacji, to jest język męczeństwa i język miłości. Że dopiero kiedy dochodzimy do takich skrajnych momentów, tak, gdzie my możemy swoje przywiązanie do Chrystusa wyrazić w jakimś geście takim no, ostatecznym, tak, czy jakimś takim niesamowitym, kiedy bronimy prawdy, mimo że grożą nam za to konsekwencje, tak, no to wtedy każdy widzi. I nawet najbardziej umysł, który jest zatruty najbardziej, no to po prostu tę moc, którą mają święci, no ta moc się przebija. Kościół jest posadowiony na fundamencie męczenników, tak? Więc być może zbliżają się takie czasy, w których na nowo będziemy musieli taką daninę składać. Nie wiem, czy moje pokolenie, mam nadzieję, że pokolenie naszych dzieci jeszcze nie, ale co do pokolenia naszych wnuków, to bardzo się boję, że będą po prostu prześladowaną mniejszością w Europie.
Panie redaktorze, tak jakby pan odczytał to, co widzimy, te widzieliśmy w Polsce, czy widzimy, chodzi mi teraz o młodzież i jej tutaj postawy pewne, tutaj moralne, czy udział w tych czarnych marszach. Czytałem kiedyś artykuł w jednym z tygodników katolickich i mówił pewien ojciec w tym artykule, takie dał swoje świadectwo, że no, jego córka tam chodziła, a oni z żoną w łazie rodzin od lat i ona też. I, i mówi, co to znaczy, ja się na to nie zgadzam, a ona mówi mi, mówi ten tato w tym artykule, mówi, tato, ale co, o czym ty do mnie mówisz w ogóle? To dziadek walczył z Niemcami o Polskę w 1939, ty walczyłeś o wolność ze Solidarności, a mi zabraniasz walczyć o wolność, tak? To w ogóle nie ma takiej opcji. I pytał się ten człowiek w tym artykule, kto mi wychowuje dziecko? Takie pytanie postawił.
No, odpowiedzi już próbowałem dać. Popkultura, tak? To jest w tej chwili najważniejsza składowa wychowania dzieci. Ja przez 15-18 lat, jeszcze do 90, do 2015 roku, jeździłem po całej Polsce. Mówiłem o zagrożeniach duchowych, mówiłem o tym, w jaki sposób, dlaczego tak się dzieje, że małżeństwo, bo to są takie amerykańskie badania, że dlaczego małżeństwa, które, dlaczego kobieta i mężczyzna, którzy wchodzili w małżeństwo w czystości, dlaczego te małżeństwa dłużej trwają i są, rzadziej się rozpadają. I w najlepszych liceach, bo to było, jak mówię, dwie dekady temu około, w najlepszych liceach we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, spotykałem się z agresją i to były, najbardziej agresywne były 17-letnie dziewczyny. I ja kiedy mówiłem o tym, czym jest homoseksualizm i przedstawiałem swoje argumenty, no to spotykałem się z agresją. Wtedy to było coś jeszcze dziwnego, ale ja potem te dziewczyny, które wyśmiewały się z idei czystości przedmałżeńskiej, no to ja te dziewczyny potem widziałem na tym czarnym marszu i one szczyciły się 3, 4, 5 aborcjami. Kiedy widzi się dziewczynę 20-letnią, która tak właśnie wykrzykuje publicznie i ona się tym szczyci, no to mamy efekt końcowy tego procesu, w którym pojęcia są zamieniane na swoje przeciwieństwo. No bo jeśli tłumaczy się młodym ludziom, że eutanazja to jest forma miłosierdzia, że aborcja to jest prawo, bezwzględne prawo kobiety, tak? Jeśli mówi się, że czarne jest białe, a białe jest czarne, no to jak czego oczekiwać po młodych ludziach, którzy nie mają jeszcze, ja mam 60 lat, ja żyłem w świecie, który nie był tak zmanipulowany, bo manipulacja komunistyczna w latach 80., 70. nawet była już tak bezradna wobec ludzi, którzy no, mieli obowiązek wobec siebie, żeby szukać prawdy, że ta propaganda komunistyczna już kompletnie nie działała. I my możemy wszystko to, co się dzieje, odnieść do jakiegoś doświadczenia. Natomiast ktoś, kto ma dzisiaj 20 lat, no to żyje w świecie, w którym no, posługuje się tylko i wyłącznie zmanipulowanymi pojęciami. Ja pomagam ludziom zniewolonym, ludziom uzależnionym. I to od różnych rzeczy, od zniewoleń demonicznych po, nie wiem, chemię, czy to znaczy narkotyki, alkohol i tak dalej. I coraz częściej, nie mówiąc już w tej chwili o tych uzależnieniach cyfrowych, i coraz częściej zdarza się, że dzwonią do mnie po pomoc ludzie z neokatechumenatu, ludzie z różnych ruchów kościelnych, którym ta współczesna cywilizacja zabiera dzieci. Jeszcze 10 lat temu tworzenie wewnątrz, bycie wewnątrz środowiska pewnego, tak, w którym są podobne wartości, tak, jeszcze szczególnie jak my z żoną bardzo uważaliśmy, żeby szkoła wyznawała takie same wartości jak my. Dzieci były w harcerstwie również, które oparte jest na tych samych wartościach. I jeszcze sport, żeby dziecku czas zająć czymś wartościowym. No, wtedy jeszcze to było możliwe. Dzisiaj, jak widać, to już nie jest możliwe. I ostatnie zdanie w tej kwestii. Ja mam 6 dzieci, najstarsze 25, najmłodsze 13. I jeszcze 5 lat temu było dużo łatwiej wychowywać dzieci niż dziś. To idzie w tak niesamowity niesamowicie szybkim tempie. Jesteśmy również dzięki temu rozwojowi tej cybersfery, tak, tej sfery związanej z komórkami, smartfonami, laptopami i siecią, tak, w której jest wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki, no to jest już świat, w którym jest bardzo trudno dziecko ochronić przed tymi antywartościami.
Patrzę na zegarek, 22. Jeszcze może tylko jedno pytanie, panie redaktorze, kiedy tak słucham o tych, choćby teraz ten wątek ostatni, przez pana poruszony, jak trudno jest wychowywać dzieci, no właśnie. Książka mi się kojarzy, Opcja Benedykta, Roda Drehera. Czy to jest jakieś wyjście, pana zdaniem? Bo ona też wywołała wiele komentarzy. Budowanie takich właśnie środowisk, no, ludzi wierzących i żeby się nawzajem wspierać. Coś na kształt opactw benedyktyńskich, kiedy padało Imperium Rzymskie i był najazd barbarzyńców z każdej strony. Czy to jest jakaś perspektywa?
Ja jeszcze 10 lat temu odpowiedziałbym na to pytanie twierdząco. Tak to sobie wyobrażałem, że ktoś użył takiego obrazu, że świat pędzi jak pociąg w kierunku katastrofy, a my musimy przy tych torach palić ogniska i być może część osób wyskoczy z tego pociągu szaleństwa. Natomiast dzisiaj zaczynam wątpić, bo wydaje mi się, że nie da się dzieci całkowicie odizolować od tego świata popkultury i zmaganie się z nim jest no, tak potężną pracą, że no, wręcz niewyobrażalną. Dziecko 10-12-letnie jest absolutnie bezsilne wobec emocji, które generuje internet. I takie dziecko, jeśli za wcześnie dostanie komórkę, no to ono jej ulegnie niezależnie od tego, w jakim będzie środowisku, a nie da się całkowicie wyizolować z tego świata. Więc no rodzice muszą być jak węże, a jednocześnie muszą być jak gołębice, bo naprawdę dzisiaj wychowanie dzieci to jest chodzenie po cienkiej linii nad jakimś, nie wiem, jeziorem ognia.
Tak, tak, tak. Panie redaktorze, dziękuję za ten wstęp, bo to jest wstęp zaledwie naszych rozmów, które cały czas trwają. Jeszcze mamy dużo dzisiaj czasu wieczorem. Chciałbym teraz zaprosić naszych słuchaczy do udziału w naszych dyskusjach, do telefonów. I chciałbym teraz podać numery telefonów do studia i prosząc państwa właśnie, aby z nich skorzystać, aby też ten czas współtworzyć. Temat audycji, przypomnę, współczesna kultura manipulacji. Naszym gościem jest pan redaktor Robert Tekieli. Nasze numery telefonów z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Czekamy na państwa telefon. Współczesna kultura manipulacji to jest temat naszych rozmów niedokończonych, dzisiejszych, wraz z panem redaktorem Robertem Tykieli. I już odbieramy, proszę państwa, pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisława z Podkarpacia. Ojcze, ja się tylko chciałam, bo ja nie słyszałam tego całego, bo były u mnie prawnuki, wnuki, Nadziei, babci dzisiaj. No to i nie, dopiero...
I bardzo jak dobrze.
No i czy to będzie można odsłuchać w jakimś nagraniu?
No będzie, pani Stanisławo, w internecie to umieszczone na stronie Radia Maryja i tam sobie można znaleźć.
Chciałabym, żeby my to jeszcze, żeby córka słyszała, bo ja mam takie prawnuki, proszę ojca. Prawnuczka ma 19, rok się jej zaczął od września, a prawnuk 18, a mam taką prawnusię, co 6 lat ich skończy 4 lipca. Ona jest najukochańsza, ale no to o nią się jeszcze nie boję, bo jeszcze, ale o te starsze prawnuki, ojcze, ja naprawdę się boję. Nie wiadomo, co w tych szkołach tym dzieciom pchają do głowy. One niby mówią, że nic takiego nie mają, ale ja wiem, czy oni
to już szkoła średnia, te pani wnuczki.
Proszę.
To już szkoła średnia, jak tyle w takim
tak,
wieku.
Tak, no o to chodzi, tak. Proszę ojca. Mówię ojcu, no ja już mam 84 lata, skończę 28 lipca.
Piękny wiek.
No i tak mi Pan Bóg daje, bo miałam krzyże i krzyżyki. Proszę ojca, zabiło mnie, samochód potrącił syna, zmarł. Później mąż też był chory, zmarł, zięć zmarł. Jestem u córki i przy wnuku. Mam bardzo, naprawdę jest mi dobrze. Ale się boję o te dzieci, ojcze.
Pani
naprawdę,
Stanisławo,
człowiek
to...
duchleje, bo jak to słyszy wszystko, to się w głowie nie mieści.
Tak, pani Stanisławo, to, że o tym mówimy, to nie po to, żeby wzbudzać strach, tylko żeby pokazywać,
wiem,
co mówić.
Ojca, bardzo dobrze, że mówicie, tak. Bo nie wszystko człowiek wie. I mniej więcej już się wiadomo, jak się do tego wszystkiego stosować.
Tak. Panie Stanisławo, to w internecie będzie to nagranie, tam jest taka zagładka rozmowy niedokończone i tam sobie będzie można znaleźć.
Dobrze, Bóg zapłać. Dużo zdrowia. Ojcu,
wszystkiego dobrego z okazji dnia babci. Co prawda już wczoraj, ale z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się panu. Tu Radio
Maryja. Ja do audycji.
Już pana witamy na antenie. Z kim mam przyjemność?
Mam na imię Kuba i dzwonię z Gdańska. Chciałbym powiedzieć, że świat by nie dał zrobić wielkiego resetu bez Watykanu. Dziękuję. Szczęść Boże.
To jest inny temat, nie na temat naszych rozmów dzisiejszych. Przypominam naszym tematem. Temat dzisiaj współczesna kultura manipulacji, to jest temat. Bardzo proszę, Radio Maryja. Proszę sobie wyłączyć radio, bo nam to przeszkadza bardzo.
Już właśnie nie wiedziałem, że...
Od razu, halo? Kiedy dzwonimy, wyłączamy radio. Już na antenie jesteśmy. Kogo witamy?
Waldemar Skiewicz.
Panie Waldemarze, słuchamy, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na jakich uchwamy?
Ja chciałem... W związku z tą audycją pana profesora chciałem powiedzieć o rzeczy, nazwijmy to, praktycznej. To znaczy, jak się ta zmiana obyczaju, właściwie rozwydrzenie, to ja nie znajduję innego słowa, jak się ma na sprawę praktyczną, to znaczy populacji.
To jest pana pytanie, roku, tak? Proszę bardzo.
Nie, tylko ja chciałem powiedzieć, jak to, bo nikt nie słyszał. W ubiegłym roku, przez przypadek właściwie, w jednej z audycji radiowych słyszałem dziennikarka rozmawiała z psychiatrą, była kobieta, z psychiatrą. Pytanie miała proste. Z jakimi najczęściej ona spotyka się, jacy pacjenci przy niej najczęściej do niej przychodzą. I to lawinowo, najczęściej... Nie. Pytano psychiatrę, kto jest jej najczęstszym pacjentem. To ona powiedziała, że najczęstszy w ubiegłym roku, to jest w połowie ubiegłego roku, najczęstszym moimi pacjentami to są młodzi ludzie, chłopcy najczęściej, 18 lat, którzy są kompletnie pozbawieni erekcji. Dosłownie tak to zostało sformułowane. Natomiast pornografia od rana do wieczora w każdej ilości zupełnie, im bardziej drastyczna, tym lepsza. No i masturbacja. Takie są, taki jest wynik, tak wygląda populacja męska, młodych mężczyzn. Jak ja to usłyszałem, to mnie zatkało, bo to są naprawdę rzeczy niezwykle trudne do odwrócenia. To chciałem o tym powiedzieć.
Dziękuję bardzo, panie Waldemarze.
Dziękuję bardzo za ten audycję. Dziękuję.
To jest bardzo celna uwaga, dlatego że najbardziej człowiek jest bezradny w swoich emocjach i w chwili, w której właściwie cała popkultura jest nakierowana na wzbudzanie namiętności, tak? Panseksualizacja całej kultury. No to konsekwencje właśnie tego są takie. 68 rok, ta rewolucja, jednym z jej nurtów jest próba legalizacji prostytucji i legalizacja pornografii, tak? Już pierwszą rzeczą to są cierpienia ludzi, którzy w tym wszystkim, kobiet szczególnie, które w tym wszystkim uczestniczą, ale człowiek, który nie jest w stanie panować nad własną seksualnością, no jest człowiekiem bezwolnym i można go stymulować na różne sposoby i takim społeczeństwem bezwolnych, zamkniętych na sobie, właściwie skoncentrowanych ludzi, takim społeczeństwem łatwo jest rządzić, więc dziś dzieci, które czasami od rodziców dostają tablety czy komórki w wieku lat 5, 6, badania, które czytałem na ten temat, są porażające, jeśli dotyczy to Polski, no to dziecko jest całkowicie bezradne wobec tego. Ja, kiedy byłem ostatnim razem w Toruniu, to z jedną z osób pracujących w telewizji trwam rozmawiałem, no i okazało się, że jej 10-letni bodaj brat ma pełen dostęp do takiej platformy streamingowej, w której praktycznie połowa filmów to jest właśnie filmy, które, czy seriale, które uczą rozwiązłości, a 1/3 jest związana z relacjami jednopłciowymi, więc rodzice dziś, nawet w rodzinach katolickich, nawet w rodzinach, które mają głęboki związek z Kościołem przez ruchy różnego rodzaju chrześcijańskie, nie są świadomi tych zagrożeń, które są w sieci, bo to jest naprawdę... I to jest naprawdę tragedia i to, co pan nasz słuchacz powiedział, jest celne, ponieważ najbardziej na to są narażeni chłopcy i potem mężczyźni, ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że poza hazardem to seksoholizm jest najtrudniejszym uzależnieniem do wyprowadzenia człowieka z niego, ponieważ to nie są dostarczenie, tak jak w przypadku alkoholu czy narkotyków, substancji z zewnątrz, tylko to są substancje produkowane przez nasz układ nagrody, przez nasze hormony, to są nasze neurotransmitery, tak? I wobec tego jest bardzo trudno wyjść z takich uzależnień.
Dodajmy to też, z bólem, świetni klienci różnych przemysłów farmaceutycznego bardzo na długie lata, niestety.
Tak.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Do audycji, która...
Tak, już panią witamy na antenie, już witamy panią. Pani imię?
Elżbieta.
Pani Elżbieto, słuchamy uważnie, bardzo proszę.
Mogę mówić, tak?
Tak.
No, witam serdecznie, szczęść Boże, witam serdecznie ojca i redaktora prowadzącego tę audycję. jestem stałą czytelniczką tygodnika sieci i każdy nowy numer zaczynam od przeczytania felietonu pana redaktora, dlatego że bardzo cenię tematy, które w nich porusza, a w szczególności, które mnie bardzo interesują, ponieważ jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych. Dużo tam jest tematów związanych ze sztuką. I cieszę się, że moja ocena sztuki współczesnej jest taka, jak pan redaktor to opisuje w swoich felietonach. Bo jest to antysztuka, rzeczywiście antykultura. To, co było piękne przez ileś lat, w tej chwili to jest niemodne, zacofane. I najbardziej przeraża mnie to, że nie mogłem poruszać tych tematów w swoim środowisku, gdyż koleżanki i koledzy uważają, że to nie jest nowoczesne podejście, takie jak ja mam, że podoba mi się to, co było piękne przez wieki. Teraz jest sztuka nowoczesna i to nie jest w tej chwili w modzie. Wydaje mi się, że najbardziej mnie bulwersuje, że ludzie przestają używać rozumu właśnie, że nie mają swojego zdania w danym temacie, a może boją się wypowiadać swoje poglądy. Nie wiem, bo to jest takie hasło teraz, że rób ta, co chce, ta reszta to jest nieważna. I ten świat, który w tej chwili jest, to jest bardzo przytłaczający właśnie rozpad rodziny, odejście od wiary, kościoła, to wszystko jest jakby niepotrzebne. I to wszystko się odbija właśnie z tym, co się dzieje również w tej chwili w naszym kraju. A przecież państwo nie może istnieć bez kultury. Zbulwersowana również byłam, że w Teatrze Powszechnym w Warszawie wystawiana już jest druga sztuka, która godziła w dobre imię naszego papieża, a druga teraz, która obrażająca Matkę Boską. Nie wiem, nie czytałam recenzji, ale słyszałam tylko o takie opinie i dziwi mnie to, że te sztuki, które są wystawiane w Teatrze Powszechnym, są finansowane przez Ministerstwo Kultury. Jak to jest możliwe, żeby coś, co jest złe, było finansowane przez ze wszystkich podatków, ludzi, którzy pracują, też się do tego przecież dokładają i wydaje mi się, że to jest bardzo duży błąd. Dlatego, że zauważyłam, że od kiedy ta pierwsza sztuka była wystawiana, to od tego czasu zaczęły się pojawiać różne takie właśnie manifestacje związane z atakiem na Kościół, na wiarę. I wydaje mi się, to teraz się umacnia poprzez teraz tą drugą sztukę. Może moje zdanie jest tutaj niedobre, ale takie po prostu mam przemyślenia.
Panie Elżbieto, no, to dobrze, że to wybrzmiało. Niech to dotrze do uszu kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, bo tak, to też wielu nas obraża, krótko mówiąc, takie sztuki.
No właśnie. Ale jeszcze chciałam przytoczyć takie moje spostrzeżenie. W jednym z ostatnich artykułów pan redaktor w artykule Pogubieni. Bardzo mi się podobało to, jak pan tam napisał, że zadaje pytanie, czy widziałeś w swoim życiu szczęśliwych u ludzi, nienakręconych, którzy przeżyli z tobą już tyle lat. Ja właśnie mam takiego męża, mąż już ma 82 lata, ja 76. I my mamy zawsze z sobą o czym porozmawiać. Mamy dwóch wnuków i prawnuczkę. I którzy zawsze podkreślają, że my jesteśmy dla nich symbolem właśnie tego, co by oni chcieli również przeżyć w swoim życiu. I to nas bardzo właśnie jakoś pociesza. No to może tyle. Bardzo bym poprosił jakiś komentarz.
Bardzo dziękuję, pani Elżbieto.
Bardzo dziękuję za ten głos. Więc po pierwsze, człowiek poznaje świat z jednej strony przy pomocy pojęć, tak? Rozumu, logiki, racjonalności. A drugim sposobem poznawania świata jest właśnie sztuka, symbole, czyli rzeczy, które wcale nie tak łatwo dają się racjonalnie objąć, ale jednocześnie człowiek, który nie ma do czynienia z wiarą, nie ma do czynienia ze sztuką, czyli z tym wszystkim, co racjonalności się z trudem poddaje, no to taki człowiek po prostu choruje. I nieszczęściem współczesności jest taka właśnie kultura, sztuka współczesna, która jest absolutnym zaprzeczeniem roli sztuki. Sztuka jest do tego, żeby podnosić duszę człowieka. Największy, najwybitniejszy rodzaj sztuki, wzlot ludzkiego ducha przed chrześcijaństwem, no to jest teatr grecki. Teatr grecki i wypracowana tam metoda katarsis, tak? Czyli mówiąc najkrócej, w jaki sposób powstała antyczna Grecja, tak? W jaki sposób połączyły się te małe miasta państwa. Otóż we wszystkich nich wystawiano te same sztuki, w których na przykład zderzano taką wartość, jaką jest posłuszeństwo władzy, z taką wartością, jaką jest godność ludzkiego ciała i tego, że człowieka po prostu trzeba pochować. I doprowadzenie do zderzenia tych wartości powodowało, że wiemy na pewno, że ważniejsze jest, i nawet jeśli chcą nas za to zabić, że ważniejsze jest pochowanie ciała ludzkiego, niedopuszczenie do tego, żeby godność ludzka nawet po śmierci była szargana. I to jest największe, do czego pogaństwo doszło w tym najlepszym swoim wykwicie, jakim jest teatr grecki. Bo do dzisiaj te sztuki są grane i do dzisiaj rozumiemy, o co w nich wszystkich chodzi. Nie tylko rozumem, ale również sercem. Więc to, że dziś sztuka abstrakcyjna wyraża nicość, wyraża chaos, wyraża czasami wręcz niektóre nurty sztuki są wręcz sataniczne. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy są bardzo mocno wrażliwi. Ci ludzie uciekali z muzeów, gdzie jest właśnie te przedstawienia. Nie będę nazwisk w tej chwili malarzy wymieniał, ale no po prostu czuli, że to jest forma agresji. No, jeśli kiedyś przestrzeń ludzką, tak, miast, wiosek, dróg, nad tymi drogami mieliśmy kapliczki, mieliśmy figury Chrystusa, obrazy Maryi, no to dobro nad nami górowało, tak? A dzisiaj w miastach pojawiają się jakieś, no nie wiadomo nawet jak to nazwać. W malarstwie mówilibyśmy o bohomazach, tak, ale jakieś kształty, które w ogóle z niczym nie mają nic wspólnego, i one nas dominują i one wprowadzają w nasze serca chaos. Więc sztuka jest bardzo ważna, a to, z czym mamy dziś do czynienia, jest po prostu agresją na wrażliwość człowieka, więc to bardzo dziękuję za tę uwagę. No i rzeczywiście, jeśli widzimy miłość między mężczyzną i kobietą, która poddana próbie 50-letniej no pokazuje, że jest, no to złoto jest wyżarzone, tak, w ogniu, i że dalej błyszczy, no to młodym ludziom tylko zazdrości tego, tak, i życzę wszystkim, żeby mieli takie szczęście.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, do audycji.
Tak, już pana witamy na antenie. Pana imię?
Przemek z Warszawy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Przemku, i prosimy.
Przysłuchując się niektórym z poprzedników na antenie, mam wrażenie, że tutaj rola wychowania w rodzinie jest może trochę niedoceniana, a bardziej jakby widzimy te zagrożenia z zewnątrz. Jedno z moich dzieci, a mam trójkę, ostatnio zapytałem, to jest 17-letni chłopak w liceum w Warszawie, dlaczego on jest właśnie taki, jaki jest, czyli potrafi wypowiadać się w sposób właśnie o wartościach, o chrześcijaństwie, o swojej wierze w sposób taki prawdziwy, niezaburzony wobec rówieśników. I on powiedział: tato, no prosta jest sprawa, no przecież patrzę na ciebie i na mamę, tak? My akurat jesteśmy troszeczkę z racji, no mówię, trójki dzieci, jednak zawodowo dosyć mocno aktywni i jakoś ostatnimi czasy ani nie udzielamy się nigdzie jakoś w jakichś ruchach, czy to kościelnych, czy jakichś innych w kościele domowym, tylko po prostu jesteśmy taką zwyczajną, nazwijmy to, parą, małżeństwem chrześcijańskim. I to, co właśnie on powiedział w taki prosty i w taki bardzo jakby komunikatywny sposób, bez jakiegoś szukania wielkich słów, od razu odpalił. No przecież patrzymy na ciebie i na mamę, tak? I teraz, jeżeli rodzice zaniedbują swoje podstawowe jakby powołanie do przekazywania wartości swoim życiem, a tylko deklarują pewne wartości, no to nie ma sensu. Ja pamiętam z siebie sprzed wielu, wielu lat i takim obrazoburczym jakby, taką obrazoburczą książką w moich czasach młodości była książka niejakiej pani Michaliny Wisłockiej. Pewnie pan Robert też zna tą książkę. Tam Sztuka Kochania to się nazywało. No i ja pamiętam, że kiedyś się z tym zetknąłem i to było dla mnie bardzo przykre doświadczenie, bo to w wieku nastoletnim się z tym zetknąłem i jakoś czułem od razu, że jest to coś dziwnego. Przynajmniej wtedy tak to czułem. I ze zdziwieniem parę lat temu, patrzę, powstał film. Ktoś nakręcił film na bazie tej książki, gdzie już wiadomo, że ta pani, która napisała tą książkę, czyli pani Wisłocka, żyła w jakimś trójkącie, w jakiejś patologii rodzinnej. Jej mąż żył z nią, z jakąś drugą panią, jakieś dzieci były. To w ogóle jakaś totalna patologia. I mimo wszystko, parę lat temu powstał film na bazie tej patologicznej, pokręconej książki. I no pytanie, na ile my jako rodzice potrafimy w odpowiednim momencie jakby zakomunikować, czy swoją postawą, czy swoim komentarzem, nawet krótkim, zdawkowym, naszą opinię. I dzieci to pamiętają. I jestem tutaj pełen takiego spokoju, że moje dzieci jakby będą świadome tych zagrożeń, które czyhają na nich w sieci. Ja teraz właśnie patrzę, syn owszem czasami gra w jakąś grę taką, nazwijmy to, strategiczną z kolegami, ale jest to normalnie taka gra, która jest, tak jak mówię, jakąś nawet wartościową, bo i logiczną, nie ma w niej przemocy, nie ma w niej jakiejś agresji. To on sobie sam to wybiera, tak? I ja mam do niego pełne zaufanie i widzę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. A najstarszy syn, no ten akurat jest we wspólnocie, też teraz widzę, ma takie wartościowe kontakty z ludźmi z duszpasterstwa, młodych pracujących, ma już 30 lat. Tak więc myślę, że wszystko tkwi w rodzinie. Jeżeli nie ma tych wartości w rodzinie, to jakby szkoła ma, ta patologiczna, nazwijmy, łatwiejszą funkcję do deprawacji dzieci. Ale jeżeli dzieci wynoszą z domu taki kręgosłup moralny, no to żadna szkoła, żaden internet, moim skromnym zdaniem, tutaj nam nie zagrozi. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie Przemku, Bóg zapłać.
No, bez wątpienia jest tak, że dzieci widzą jasno swoich rodziców na wskroś. Są bardzo wyczulone na brak autentyczności, a jednocześnie z drugiej strony wychowanie nie polega na tym, żeby dzieciom coś mówić, tylko żeby robić to, co się mówi i co się myśli. Więc dzieci, które mają szczęście
patrzeć na takich rodziców, na miłość między matką a ojcem, no bez wątpienia są dużo bardziej odporne na wszelkiego typu manipulacje. To jest rzecz oczywista.
Można tak powiedzieć, takie zdanie, że dojrzałe dzieci to są dzieci dojrzałych rodziców przecież.
Dokładnie tak.
Niedojrzałe dzieci to są dzieci niedojrzałych rodziców. Drodzy Państwo, 22:31 trwają nasze rozmowy niedokończone. Współczesna kultura manipulacji to jest temat, a naszym gościem jest dzisiaj pan redaktor Robert Tekieli. Zapraszamy do udziału w naszej audycji, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, a temat dzisiaj tych rozmów, współczesna kultura manipulacji, wraz z panem redaktorem Robertem Tekieli, odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Waldemar po tej stronie.
Witamy panie Waldemarze i już pana słuchamy.
W kwestii formalnej, ten drugi numer, końcówka 56 nie działa.
Działa.
No okej. Okay.
Bardzo proszę.
Bardzo stary, bo już dla mnie nic nowego, ale chciałem powiedzieć jedno słowo, jedno zdanie. No chyba pół roku temu wymyśliłem, że Polak, katolik, Polak ogólnie rzecz biorąc, po 70 roku życia, jeśli jeszcze nie wierzy w naszą religię chrześcijańską, katolicką, to jest kompletnym idiotą. Czy mam powtórzyć to zdanie?
Myślę, że nie ma potrzeby.
No to wszystko z mojej strony. Nie zabieram czasu. Z Panem Bogiem dziękuję.
Dziękuję panie Waldemarze. Panie redaktorze, czy coś, jakiś komentarz?
No, wysłuchaliśmy.
Tak.
Jest tam jakaś linia argumentacji niewysłowiona.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Niemiec, z Düsseldorfu, o imię Wandę.
Witamy.
Problem ten jest już znany na początku 90. lat. Z młodzieżą przyjechałam taką już za ten, no, 15, 16 lat.
Pani Wando, proszę troszkę głośniej mówić, ponieważ pan nie zbyt...
Jestem z urodzi w Niemczech, więc...
Pani Wando?
Zanim podchowałam to wszystko z syna, no więc to rozbite. Samotna matka tutaj w Nordwestfalen, tak jak mówił profesor Chrystusowi, z tej wyprzyjaciół znakomicie nam wykład robił o
Pani Wando, proszę, aby mówić nieco głośniej.
Ja też do Poznania, ale sobie przypomnę, ale też drugi ksiądz też Chrystusowy, który prowadził Ruch Czystych Serc, też się zorientowałam bardzo szybko, w jakich tutaj jesteśmy okropnych warunkach, chociaż to jestem młodszym, dorastającym, bardzo młodym dzieciakiem, synem. Wyjeżdżałam, zawodziłam go do Polski. Przysłuchiwałam się, wspaniali wykładowcy byli, ale się dziwię też, że jakoś tak była za mała reakcja w kościołach wszędzie, bo pamiętam, był wykład siostry Michali z Warszawy, wspaniała siostra, która tak dokładnie wykładała ten temat, już 20 lat minęło, albo nawet i więcej, to się po prostu w głowie nie mieści, bo poznałam też rodziców, jak zawodziłam syna tam do Polski właśnie na rekolekcje, na Ruch Czystych Serc i takie różne spotkania, więc pytałam się tej pani, co mam robić, bo jestem w szoku, co mam, nie dam rady. Bardzo ciężko, bo rzeczywiście ta pani to była bardzo wysoko wykształcona pani, która miałam zawsze zaufanie, jak mi tłumaczyła, też miała już dorosłe dzieci ode mnie i mówiła, a nie płacz, nie załamuj się, wszystko po prostu złóż w ręce Pana Boga Kościoła, ale to było za mało jeszcze. Wtedy jeszcze dzwoniłam, pytałam się, ona mówi mi tak, wiesz co, dzieci twoje dopiero zrozumią tę sytuację, do nich nie przemówisz, bo nie miałam tutaj przyjaciół, właściwie bardzo mi było ciężko. Ten temat ludzi nie interesował. To bardzo mało rodziców się wtedy zorientowało, co nas tutaj czeka. Akurat moje dzieci w takie środowisko weszły, gdzie na antropozofię i tak dalej, yoga, to co wykładała pani siostra Michaela, to było tak wyraźne, to było tak bardzo wyraźne. Już mieli Radio Maria to na początku i też ludzie sprowadzali też książki Konecznego i wielu innych takich, którzy bardzo na te czasy to bardzo dużo pisali rodzicom, ale kiedy chciałam porozmawiać, podyskutować, przyjeżdżałam do Polski z rodziną, ostrzec, to byłam wyśmiewana, wręcz przeciwnie, otwierali oczy, kazali mi się popukać po głowie, że ja przesadzam, że jestem jakaś nawiedzona, że się nasłuchałam tutaj, że to jest nieprawdopodobne, nie? Ale co można zrobić? Było, życie pokazało mi dokładnie na oczy. Dokładnie to dotykałam, to, że dzisiaj żyję, to tylko dzięki temu, że wywiozłam wiarę, byłam też świadoma, bardzo mi ciężko było wyjechać, bo mam 6 lat wcześniej tu w Niemczech był. To był obraz Matki Boskiej w Nowej Rudzie, który objeżdżał całą okolicę i to było moje pożegnanie jakby. Z tym małym synem, miał 4 lata, prosiłam, żegnałam Polskę i Matkę Bożą, gdzie, w co idę rodziny ratować, żeby był ojciec, żeby była cała rodzina. Ale to wszystko nie wystarczyło. Ja nie mogę dużo mówić, bo ja zaraz emocjonalnie po prostu się gubię. Jest dla mnie to bardzo trudne, ale dziękuję bardzo za tą audycję. Chociaż jest dużo żalu, dużo takich po ludzku nie do przerobienia. Tutaj w naszych misjach katolickich też było bardzo dużo ludzi takich, co robili to świadomie, wchodzili w tę rodzinę, w kościół, ale nikt na to też wtedy tak bardzo nie zwracał uwagi. I teraz ja sobie pomyślę tak, jak są te nasze kościoły teraz tutaj, tak osłabione to wszystko jest, bo ja chodzę na niemieckie msze, jakie tylko mogę pójść, to obserwuję, to znikoma ilość młodzieży w ogóle nie widać. W naszym polskim kościele to też już teraz już po prostu jestem już emerytką, rencistką, więc chodzę bliżej, gdzie jest, mam bliżej. Już jestem zmęczona życiem, mam 6 wnucząt. O, niedawno się też 2-miesięczna wnuczka urodziła, bo bardzo za to dziękuję, jestem szczęśliwa, bo rzeczywiście tutaj dzieci nie widać. Tutaj sąsiedzi mają psy, koty, po prostu to jest ważniejsze. To jest ważniejsze i to, co dzisiaj mamy, to ja pamiętam, jak siostra Michaela mi mówiła, pamiętaj, będą kamienie wołać, będą takie sytuacje i rzeczywiście to, jak ona tłumaczyła te jogi, to wszystko teraz o dziwo, to poszło gdzieś już na bok, tego już teraz nie widać. Teraz się dzieją takie rzeczy prawdziwe, które po prostu uderzają w ludzi, smagają tak mocno, tak bardzo i jak ja to słyszę, to ja jakbym była już ponad tym wszystkim się jakby w jakiś pancerz weszła, bo nic człowiek nie może sam zrobić w pojedynkę, rzeczywiście nic. to muszą rodzice, tak jak siostra mówiła, tłumaczyła. Botkiewicz, Paweł Botkiewicz też wspaniale tłumaczył, był na jednej tutaj zaproszony tylko raz, był profesor Gusto, tylko ci księża to nie byli raz, później tam się po prostu no, nie byli tutaj zapraszani, nie było im po prostu, a ludzie mają potworne problemy z młodzieżą. To jeżeli ja się tak kiedyś posylałam nieraz i prosiłam moich przyjaciół, jak to jest, że tak mam ciężko, ale powiedzieli mi, uwierz, że są rodziny, które są pełne, nierozbite, że mają tyle problemów ci rodzice i co jest bardzo smutne, że ci rodzice zamykali te problemy. Jak mieli pieniądze, to wysyłali dzieci gdzieś po świecie, żeby to jakoś, nie wiem, czy leczyć, czy żeby to zamknąć, bo też jest wstyd i to takie było bardzo trudne. I do dzisiaj ja mówię tak, mam się we włosy, jest tak jest. Wspaniałego wierzącego spotkałam, nie tutaj na miejscu, jeszcze daleko do psychologa, który jest wierzący, pomaga, bo po ludzku też, że ktoś z księży mi powiedział, musisz też brać, bo też mój syn zachorował i córka była chora, i więc musisz też skorzystać z pomocy lekarzy, kościół, wiara, modlitwa, wszystko, ale medycyna się też tak posunęła daleko rzeczywiście, że trzeba zaufać, ale wiara, jeżeli to, my się teraz nie pozbieramy jeszcze, ja mówię też o Polsce i też mnie to smuci, że dużo tych ludzi, którzy rozwalali te polskie rodziny, tak jak na przykład mnie, to wiem, że powyjeżdżali z powrotem, bo mają teraz renty, postarzali się, ale oni są w Polsce i teraz jestem, może tu jest tak, może też nieładnie, gdzie oni teraz się ulokowali? W Polsce jeszcze jest młodzież, jest dużo rodzin. Czy oni tam nie są też za bardzo tak, czy oni są rozpoznawani, bo tych ludzi bardzo ciężko było, oni byli bardzo mili, bardzo grzeczni, bardzo chcieli rodzinom pomagać, tam zwłaszcza gdzie rodziny były rozbite, nie było silnej ręki. I teraz ja wiem, że ja już nic nie tracę, bo nieraz mi mówili, czy ty się nie boisz mówić na antenie wcześniej te swoje problemy, bo wiadomo jak jest. Ja mieszkam blisko pod Chełmklem, idę na zakupy, patrzę, na słupie ogłoszeniowym jest naklejony taki nowy plakat Harry Pottera. Są inne te różne sekty, to co tylko na tym słupie się wszystko mieści jednym okrągłym. I dziwić się, że są takie problemy, że teraz to tak daleko zaszło, to jakbyśmy w ogóle zbierali. On myśli, że jeszcze nie ma co panikować.
Pani Wando, dajmy też dojść do głosu innym słuchaczom. Halo, Pani Wando.
Już dzieci nasze rodziły dzieci.
Pani Wando.
To one już w tych grupach, w tych różnych, wszędzie mieli po prostu tą ideologię.
Pani Wando, halo.
To tylko cud może być tak, żeby tak przed chwilą tak ojciec dzwonił, że jego syn czy jego dzieci tego nie robią. Ale tu chodzi o to, że tylko jak jedna, druga rodzina jest zdrowa, to też nie jest tak prosto powiedzieć, że to już jest w porządku, że to już jest dobrze, bo te dzieci później dalej pójdą.
Pani Wando próbuje coś powiedzieć, ale pani mnie chyba nie słyszy.
To wszystko, więc to się nie bierze.
Przepraszam bardzo, pani Wando. Próbujemy też dać głos innym naszym słuchaczom. Panie redaktorze, czy coś...
Tak, no to bardzo ważna rzecz została tu poruszona, ponieważ oprócz tych wszystkich zagrożeń ideologicznych, o których teraz mówiłem, dotąd mówiłem, to ten cały nurt duchowy jest bardzo ważny. Pani wspomniała antropozofię, pani wspomniała rozprzestrzenianie się światopoglądu wschodniego, tak, joga, która jest techniką religijną. Ja w telewizji Trwam mówiłem o różnych telewizjach, w których wróż Maciej czy jakieś astrolożki występują. W chwili, w której człowiek nie wierzy w Boga, w chwili, w której nie ma chrześcijaństwa, no to w tę pustkę duchową wchodzą dziesiątki różnorodnych właśnie duchowości. Ja od 25 lat o tym mówię, piszę książki. Napisałem taką książkę Zmanipulujecie kochanie, napisałem książki o homeopatii, o tarocie i pokazuję, w jaki sposób właśnie sfera duchowości w którą bardzo wielu osób wchodzi, nie mając zielonego pojęcia, że nie wiem, tak zwane myślenie pozytywne, tak, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś technika, tylko to jest rzeczywistość, którą się, jeśli się przyjmie, no to jest rodzaj światopoglądu. I efektem tego jest, jeśli uwierzymy w pozytywne myślenie, że dyskomfort związany z wyrzutami sumienia, tak, jest w tej w pozytywnym myśleniu odrzucany. I tutaj nie chodzi o to, żeby być człowiekiem negatywnie nastawionym do życia, tak? Bo optymizm to jest druga twarz chrześcijanina, tak? My ten świat Jezus zwyciężył, więc my uczestniczymy w jego zwycięstwie. No ale tych rzeczywistości duchowych jest mnóstwo i w chwili, w której ludzie wchodzą właśnie w jakieś metody Silwy, w jakieś bioenergoterapie, reiki, no ja około 200 haseł opracowałem, tak? W tej chwili robię taką wielką księgę manipulacji i po kolei te hasła zamieszczam w internecie, na swoich portalach społecznościowych, na YouTubie filmy, ponieważ no właściwie świadomość tego jest no, nieduża, tak? I tutaj słuchaczka powiedziała o siostrze Michaeli Pawlik, to jest osoba, która ma doświadczenie, przebywała w Indiach i widziała, że joga to nie są żadne ćwiczenia fizyczne, tylko to jest technika po prostu religijna, która jest skuteczna, bo od 4000 lat stosowana. No nikt czegoś, co nie jest skuteczne religijnie, nie używał przez taki czas, gdyby to nie było skuteczne. Więc oprócz tych zagrożeń ideologicznych, o których mówiliśmy na początku, no to bardzo ważną rzeczą jest też mieć świadomość, że te zagrożenia duchowe również są i one uderzają no w serce rodziny, tak, bo rodziny się rozpadają, kiedy jedna choćby z osób, mąż czy żona, wchodzą w jakieś tego typu praktyki.
Panie redaktorze, no właśnie, może jeszcze dwa słowa na temat jogi, ponieważ to gdzieś w miastach widać jako jedna właśnie z form jakiejś aktywności fizycznej jest proponowana, relaksacyjnej i nawet gdzieś wiem z rozmów osobiście, gdzieś z osobami różnymi, że są zdziwione, że ale o co chodzi, ale w czym problem? Przecież to tutaj nie ma nic złego.
No, to jest związane z takim zjawiskiem przenikania duchowości wschodnich, tych dalekowschodnich do Polski, to w XIX wieku już się zaczęło. Wtedy to były głównie środowiska artystyczne i po 1989 roku to weszło już w taki no, szeroki społecznie krąg osób i dziś jogę uważa się za ćwiczenia fizyczne. Natomiast joga jest używana w hinduizmie do osiągania celów religijnych. I teraz uruchamianie takiej dynamiki w ciele, do której służy joga, związane jest nie tylko z oddechem i nie tylko z powtarzaniem mantry, tak, ale również z pozycjami ciała. I niektóre z tych pozycji ciała są symbolicznymi pozycjami, ponieważ powstały w religii, tak jak ważne są gesty, które robimy, tak? No jeśli ktoś przyklęka przed drugą osobą na kolano, no to wtedy nie mówi mu, ja cię zwyciężę, ja cię pokonam, tak? Tylko wręcz przeciwnie, więc to, czemu oddajemy nawet nieświadomie cześć, no to jest rzecz duchowo bardzo ważna. I tłumaczenie dzisiaj ludziom, że joga jest czymś niebezpiecznym, no spotyka się po prostu tylko i wyłącznie ze śmiechem. Dziś przekonać kogoś, komu mówi się, że tu chodzi tylko i wyłącznie o skłony, wymachy, sposób siedzenia i tak dalej, to jest skazane z góry na porażkę. I jeśli ktoś nie traktuje poważnie swojej religii, albo ktoś jest niewierzący, no to wtedy wchodzi w różnorodne praktyki, które go duchowo kształtują. No joga dla chrześcijan jest po prostu bałwochwalstwem.
Tak, i to bardzo jasno powiedziane, niech to wybrzmi. To jest temat oczywiście szerszy. Dziękuję za tych kilka słów objaśnienia. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Tak, aha.
Już panią witamy na antenie, pani imię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Magda z Warszawy. Chciałam gorąco polecić audycję pana Roberta Tekieli w każdą sobotę o 7:30 Radio 24. Za każdym razem coś nowego, bardzo, bardzo ciekawego można się dowiedzieć. Sprawą, która no mnie osobiście, ale sądzę, że nie tylko mnie, bardzo boli, jest to, że oglądamy aktorkę świetnie grającą świętą, aktora, który wspaniale się wcielił w postać naszego błogosławionego patrioty, a później aktorkę widać czy to w sztuce, czy to w reklamie, w bieliźnie. Natomiast aktora, no to jest coś nadawanej reklamie. Tak bardzo w sposób jakiś wyjątkowo z tekstem jakiś poniżającym, reklamującego piwo. I nawet z tych ludzi trudno, nie wiadomo w jakiej oni są sytuacji, bo może to być odwet za te właśnie wspaniałe role. Chociaż i bez tego aktorzy mają ten problem, że są wzięci, pracują niemalże całą dobę, a później się telefon milczy wiele miesięcy, jeżeli nie lat, a zasoby się, oszczędności się wyczerpują, nie ma z czego żyć i być może, że są że po prostu życie zmusiło do tego, żeby w takiej roli wystąpić. Natomiast jest to w takiej właśnie reklamie. Jest to jednak bardzo bolesne i być może niestety jest to taki sposób też manipulacji, żeby zatrzeć to wspomnienie tej wspaniałej, wykreowanej postaci, a tu zobaczyć w takiej poniżającej sytuacji. Także pozdrawiam serdecznie i ojca prowadzącego, no i pana Roberta, no, który mi umila po prostu każdy sobotni poranek o godzinie 7:30 w Radio 24. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Marta. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie. Ja zajmuję się właśnie wojną cywilizacji, tak? I tam pokazuje, w jaki sposób ta cywilizacja, która no niszczy nas całkowicie, cywilizacja oparta na antychrześcijaństwie, na tym marksizmie kulturowym, pokazuje przykłady. No, mówiłem w telewizji szokujące, gdzie minister były rządu fińskiego jest ciągany po sądach, bo zacytował Biblię, gdzie się wsadza ludzi do więzienia za modlitwę przed klinikami aborcyjnymi. No to jest to, co dzieje się na całym świecie, no prowadzi do refleksji i to nawet nie o to chodzi, że smutnych, tak? Tylko po prostu my musimy walczyć za ten świat i jest modlitwa, jest różaniec, jest post i no po prostu żyjemy w świecie, który wymaga jasnego zaangażowania się po którejś ze stron, no bo nie można myśleć, że jakaś kontrrewolucja zwalczy rewolucję. Jezus Chrystus nie stosował siły, tylko po prostu oddał się z miłości, tak? Więc tutaj tylko i wyłącznie można walczyć z tym modlitwą i postem, bo to jest w tych sprawach zniewoleń właśnie duchowych no bardzo ważny element, tak? Bo nie wszystkie duchy wypędza się modlitwą, tak? Niektóre modlitwą i postem.
Właśnie, my nieraz chcielibyśmy dyskutować, argumentować, tłumaczyć, a tutaj tym bardziej, a raczej trzeba na kolana upaść właśnie, i modlitwa, i post, jak tu pan mówi.
Dokładnie, dokładnie.
Tak. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Może ja wyłączę radio,
koniecznie, dobrze? Koniecznie, kiedy dzwonimy, od razu już miejmy radio wyłączone. Już
dobrze.
Panią witam
już
na antenie.
Włączyłam. Ja chciałam trochę pocieszyć, bo ja...
A pani imię możemy poznać?
Chcę urywki z Anny, Zaufajcie Maryi.
Czy możemy pani imię poznać?
Henryka.
Proszę bardzo, ale to na temat pani Henryko będzie? Współczesna
jest,
kultura manipulacji.
To jest
mamy.
Tym, bo znam te wszystkie zagrożenia, bo to wszystko przeczytałam. Natomiast ja chcę troszkę zacytować. Nie zawiedźcie Jezusa słów Maryi. I to, co ona tutaj pisze. Ja tylko skserowałam z tej książki, którą mi Anna dała, bo ona takie skróty mnie dała, no 164 strony, takiego zeszytu 80-kartkowego. Ja to myślę, już doszłam tam do Dniem Pokolenowie, że to wydarzy.
Prosimy panią tylko o ten cytat, taki niezbyt długi, żeby on był, bo mamy różne telefony jeszcze.
To znaczy, ja tutaj tak wybieram, co i proszę mi powiedzieć, czy to, co Matka Boża przewidziała dużo wcześniej o tych kataklizmach, o tych właśnie wirusach, czy to, żeby nie mogę wam odebrać pewności, że macie Matkę. To znaczy tak, pragnę dzisiaj dać wam wiele radości, lecz żebyście byli i żebyście mogli ją przyjąć. Musicie sobie powiedzieć w szczerości serca, że żadne troski, żadne zagrożenia nie mogą wam odebrać pewności, że macie Matkę. A tu jeszcze w drugim miejscu prosi o tym, dlatego was bardzo proszę, nie zawiedźcie Jezusa, który pragnie waszej współpracy, pragnie uczynić was wzorcem dla innych krajów. Módlcie się jedni za drugich, proście o nawrócenie tych, którzy nienawidzą was, wierzących i Jezusa i mnie. Niech wasza modlitwa będzie dla nich ratunkiem, przewodami, po których będzie mogła zejść ku nim łaska Boża.
Pani Henryko, dziękujemy bardzo. Też trzeba się modlić. Dziękujemy za ten głos. Nie wiem, jakie to było objawienie Matki Bożej, gdzie, czy to jest przez Kościół zatwierdzone, ale treść niewątpliwie jest słuszna. Modlitwa jest potrzebna. Panie redaktorze.
No tak, no mogę tylko potwierdzić, że ten fragment, który został zacytowany, mógłbym się pod nim podpisać.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Wciąż dzwonią nasi słuchacze. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Witamy na antenie.
Dzwoni Piotr ze Słupska. Chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat właśnie manipulacji w mediach. A właściwie nie tyle w mediach, co w subkulturze. No.
Panie Piotrze, już na antenie jesteśmy i pana słuchamy. Bardzo proszę.
Tak, a więc przedstawiam się jeszcze raz, jestem Piotr ze Słupska i kiedyś jeszcze w latach 80. W Oazie, jak były jeszcze te płyty winylowe, ksiądz zrobił taki eksperyment, kręcili taką płytą, która jest piękna taka muzyka, jak zwyczajnie, nie? Tak ładnie i tańczyć można i porywa serce, nie? A kręcili w drugą stronę i odzywały się takie różne słowa dziwne. I na przykład, już tak nie pamiętam, ale takie antykościelne na przykład, czy nie chodź do kościoła, czy bluźniercze takie, czy coś takiego. To było w latach 80. A teraz to tego jest mnóstwo. Teraz film wystarczy spojrzeć, to człowieka coś takiego, jakiś niepokój taki się budzi. Zwłaszcza w tych serialach. Nie wie się, co tam jest, jakim to językiem jest, jak to jest tłumaczone, a jakieś to się człowieka coś takiego dziwnego budzi, że po prostu lepiej to włączyć i dać sobie z tym spokój. lepiej sobie na przykład iść na spacer albo na adorację, czy coś takiego, nie? Bo ta, no, niby kultura, no to jest po prostu niżej krytyki.
Rozumiemy. Taki przekaz, mówimy, taki gdzieś wmieszany w jakiś utwór, taki
no podprogowy. No właśnie, właśnie. Mieszany w ogóle tak, nie wiadomo, co tam jest, nie? A właśnie zrobili eksperyment i okazało się, że tam są, a to były jeszcze te płyty winylowe, nie? Takie, teraz już tego nie ma chyba.
Tak. Panie Piotrze, dajmy głos naszemu gościowi, dobrze? Dziękuję bardzo.
O, szczęść Boże, daj go.
Szczęść Boże. No bez wątpienia w chwili, w której czujemy wewnętrzny niepokój, no to nie ma sensu oglądać czy słuchać czegokolwiek. No poziom agresji czasami czy jakiegoś takiego napięcia duchowego, negatywnego, no to jest oczywiste, tak, że należy z tego zrezygnować. Natomiast ja spotykałem się kilkakrotnie z takimi opiniami, że w filmach animowanych dla dzieci są jakieś ukryte podprogowe informacje. No, przeglądając klatkę po klatce te filmy, niczego takiego nie znalazłem. Nie ma też, jest taki mit miejski o tym, że kiedy pozaklatkowo się umieści w reklamówce na przykład, tam były Coca-Cola i popcorn, że to puszczane w kinie skłania ludzi do konsumpcji. No to są miejskie mity. W Stanach Zjednoczonych, gdyby coś takiego odkryto, to człowiek, który takie reklamy puszczał, czy filmy, no nie wyszedłby z długów, tak? Więc ta manipulacja jest na zupełnie innym poziomie. Nie jest tak toporna i dużo trudniej sobie z nią poradzić. Więc no to jest taki mój komentarz, że też jeszcze jedno zdanie. Kiedyś napisałem dość duży tekst na temat jednej z marek. Jest taka marka dla dzieci, różne zabawki robione i w sposób oczywisty jest to miażdżenie wrażliwości dzieci. No, jeśli z logo tej firmy sprzedaje się jakieś zabawki dla 8-latków, a jednocześnie sprzedaje się piwo czy jakieś inne rzeczy nie, absolutnie dla dzieci nie przeznaczone, no to wiadomo, że to jest coś złego. I na jednym z portali takich właśnie, które są rozpoznawane bardzo często jako takie głęboko katolickie, napisano, że to jest rzecz demoniczna, że to za tym jakaś duchowość się kryje. I najłatwiej jest ośmieszyć jakieś sensowne podejście, próbę racjonalnego opisywania świata właśnie w taki sposób. I to też nasi przeciwnicy robią, że pokazuje się rzeczy, które w sposób oczywisty są nieprawdziwe, udowadniając, że my, katolicy, jesteśmy jakimś ciemnogrodem, tak? Że proszę mnie dobrze zrozumieć, jeśli ktoś uważa, że istnieje jakaś przemożna siła na świecie, tak? I że jakiekolwiek działanie włącznie z modlitwą, jałmużną i postem nie jest w stanie z tą siłą wygrać, no to na pewno nie jest prawda i to nie jest chrześcijaństwo, tak? Bo chrześcijaństwo nie budzi lęku. Jeśli mamy wyobrażenie, że jest jakiś coś tak skomplikowanego, czy jakaś opasująca cały świat mackami rzeczywistość i my nie jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić, no to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Bo lęk nie jest dla chrześcijanina czymś akceptowalnym, ponieważ jak ktoś ma relację z Chrystusem, no to nie ma mowy o tym, żeby w sposób ostateczny się czegoś bał, tak? Jezus powiedział, zwyciężyłem ten świat, Jezus zwyciężył ten świat. My możemy czasami ponieść klęskę w takim wymiarze, po ludzku patrząc na czyjeś życie, ale konkluduję, że kiedy w taki permitywny sposób próbuje się świat opisać, no to odbiera nam to wszelką możliwość racjonalnego komunikowania się z ludźmi, którzy są wierzący. Po prostu świat jest bardziej skomplikowany i nie da się go wyjaśnić przy pomocy tak prymitywnych narzędzi.
Czyli kiedy widzimy pewne postawy przeciw manipulacji, postawy zbyt takie idące na skróty, czy zbyt tak topornie ujmujące rzeczywistość, to wtedy albo to jest ktoś, kto nie ogarnia, jak to mówimy, rzeczywistości.
Albo to jest nasz wróg. Albo tak, to jest nasz wróg wprost.
Który chce wykpić, pokazać prymitywizm.
Tak, pokazać, że jesteśmy ludźmi niewykształconymi, czy po prostu zwyczajnie głupi.
A więc też używajmy inteligencji i pewnej takiej też finezji. Tutaj wiedzmy, że świat jest bardziej złożony niż nieraz nam się proponuje czy wydaje. To też warto to wiedzieć. 23:07, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone trwają, telefony dzwonią, z czego się bardzo cieszymy, ale proponuję, żeby też złapać teraz chwilę oddechu jeszcze przy kilku taktach muzyki. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, drodzy Państwo, a tematem dzisiejszym tych naszych rozmów to współczesna kultura manipulacji, a naszym gościem jest pan redaktor Robert Tekieli, publicysta, komentator Polskiego Radia i dzisiaj nam przybliża te zagadnienia. Odbierzmy telefon, który wciąż dzwoni. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochodzony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z diecezji włocławskiej.
Witamy pani Martę już na antenie i słuchamy. Proszę bardzo.
Ja chciałam powiedzieć tak o takim filmie Lecha Majewskiego Ogród rozkoszy ziemskich, który opisuje współczesną cywilizację właściwie. To jest na podstawie obrazu Boscha. Po prostu i tam tak. Dzisiaj kobieta, historyk sztuki, oprowadza, interpretuje obraz. I w tym dochodzi do takiego wniosku, ona jest potem śmiertelnie chora, że co zostaje z człowieka, jeśli człowiek nie ma wartości. Tam, że trochę wapnia, że węgla, że tak woda i tak dalej. Ale druga rzecz jest taka w tym filmie, że ten świat jak gdyby się kończy. Katedry są puste. Kiedyś budowano gmachy katedry i one były jak gdyby wieczne. Dzisiaj współczesne są właściwie jak gdyby tylko dzisiaj. Że ten świat jest, no i oczywiście puste. Biblioteki puste. Dorośli się bawią jak dzieci w zabijanie i strzelanie. W ogóle ten świat jak gdyby, no mówi, jeśli nie ma nic więcej z tego filmu, to po prostu zostaje z człowieka tylko ta garstka, on tam mąż był chemikiem, który po prostu na części podzielił człowieka, co tam jest i ona, więc no mówię, doskonały film, bardzo polecam Lecha Marzyńskiego, naszego polskiego reżysera. Chciałam się podzielić tą wiadomością, że wystarczy po prostu, żeby zrozumieć dzisiaj, co się dzieje w społeczeństwach, zresztą nie tylko polskich, ale w ogóle co się dzieje zwłaszcza w Europie i w Europie, zobaczcie, w jakichś krajach zachodniej cywilizacji. No to, co mówię, ten piękny film, który nam mówi wszystko.
Jaki tytuł jest tego filmu, pani Marto?
Ogród rozkoszy ziemskich. Na podstawie to jest Lecha Majewskiego, naszego reżysera, który zresztą Krzyż i Młyn zrobił. Tak. Takie.
Pani Marto, bardzo dziękujemy za to świadectwo.
Chciałam się tym powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Dzięki serdeczne. To naprawdę z Panem Bogiem. To naprawdę bardzo ważny głos. Lech Majewski jest jednym z niewielu polskich reżyserów, których twórczość w zdecydowany sposób przekracza nasze granice. Film Krzyż i Młyn jest tak nieprawdopodobnie wizualnie piękny, że momentami zapiera dech. I to zderzenie, o którym nasza słuchaczka powiedziała, czyli tej chemii, tak, z tym, czego nie da się ująć w tablicy Mendelejewa, to jest prawdziwe zestawienie, ale świat skończy się wtedy, kiedy Pan Bóg zaplanował oczywiście, tak, ale skończy się wtedy, kiedy my przestaniemy budować katedry. My musimy budować katedry i musimy je zapełniać ludźmi, tak? Jest taki kościół, taka katedra, która jest równie piękna jak najpiękniejsze katedry gotyckie. Myślę tutaj o Sagrada Familii Gaudiego. To jest człowiek, który swoją architekturą stworzył wręcz, jak dla mnie, epokę sztuki, tak, że po prostu przed nim długo nie było nic i po nim nie ma nic. I te jego architektoniczne, genialne pomysły i takie wzloty ducha, naprawdę polecam. Więc z jednej strony to absolutnie racja, że jest albo tablica Mendelejewa, albo Duch Święty, a z drugiej strony budujmy własne katedry, tak? Na ile kto ma od Pana Boga talenty.
Tak jest. Obierzmy kolejny telefon jeszcze. Mamy chwilę czasu, a więc skorzystajmy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Chyba radio jest włączone.
Ja się dodzwoniłam, tylko... Halo, halo?
Prosimy o wyłączenie radia. Oj, będzie kłopot. Proszę Państwa, prosimy bardzo, aby zawsze wyłączyć radio, kiedy dzwonimy do nas tutaj na antenę. I już wtedy mieć radio wyłączone. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy. Nie słyszymy Pana wyraźnie. Halo, halo?
Proszę ojca, no właśnie.
Proszę mówić głośniej, bo nie słyszymy pana wyraźnie.
Pan profesor?
Ja. Niestety, tak, proszę państwa, prosimy mówić głośno, abyśmy mogli wszyscy słyszeć. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. I znowu moja prośba, aby zawsze wyłączyć radio, kiedy dzwonimy do Radia Maryja. Już mieć radio wyłączone.
Ktoś... Już wyłączyłam radio.
No to dlaczego dopiero teraz?
Na przed chwileczką ksiądz odezwał. Niech będzie pochwalany z Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Krystyna z Warszawy.
Bardzo proszę.
Chciałam też taki komentarz ma, ponieważ słucham, niedawno włączyłam, nieważne, w każdym bądź razie chciałam taki swój komentarz dorzucić, żeby człowiek, który nie jest świadomy, jakie jest źródło tych praktyk, takie różne, które tu słyszę, to powinien w ogóle nie podejmować. Dlaczego? Prosty przykład na mojej koleżance. Była bardzo religijna koleżanka, moja Magda ze studiów, bardzo miła koleżanka i zaczęła uczęszczać na praktyki jogi, czy jogę, jak to się odmienia, nie wiem. Nawet mnie zaprosiła raz. Bardzo się czułam niespokojna, zrobiłam jakieś ćwiczenie, nie wiedziałam o co chodzi, ale już na drugi raz powiedziałam, nie kochana, mi się to nie podoba, co to w ogóle jest jakieś, no to wiem jak to wygląda, ćwiczenie, skłony, to jest nic takiego. Ja z tego zrezygnowałam od razu po pierwszym razie, dlatego że wyczułam, no mam intuicję taką, jak to się mówi, Bożą intuicję, że to nie jest dla mnie, ja jestem katolikiem. Ona przestała chodzić do kościoła, uczęszczała na jogę około roku. Następnie spotkałem ją któregoś dnia, po prostu gdzieś tam w otoczeniu, na ulicy gdzieś, spotkałem ją i słuchaj, ja się w ogóle nie mogę modlić. Mówię za przestrogi innych, kto teraz słucha. Nie mogła się w ogóle modlić, była tak zablokowana duchowo, że nie potrafiła się modlić. I teraz, żeby zakończyć krótko, zawsze lubię mówić na antenie, powiem krótko, spotkałam taki artykuł, przepraszam, nie spotkałam, tylko na taki artykuł mi wpadł w ręce, tak mówiąc kolokwialnie, i tak było napisane, komu wierzysz? Bogu czy wróżbitom? Ja jej to pokazałam, ona spojrzała, mówię, chodź Magda, pomodlimy się do kościoła, poprosimy, albo pójdź do kościoła, po prostu, przepraszam, do księdza i poproś jakoś o egzorcyzm, jak ty się nie możesz modlić, w ogóle jakieś dziwne sny miała i tak dalej. Posłuchała mnie, nawróciła się, tak żeby skrócić temat, poszła do kościoła, wróciła z powrotem i zaczęła się modlić, ale to po prostu chyba mi Pan Bóg ją postawił na drodze, tak żeby ją zawrócić z tej drogi, bo ona chodziła sobie na ćwiczenia, mąż ją zdradzał, no więc po prostu chciała uciec. To jest taka ucieczka psychologiczna, każdy gdzieś tam szuka jakiejś odskoczni, ona to uczyniła. Później bardzo żałowała, ale cieszę się, że wróciła do kościoła, do Boga i na nowo się modli. To wszystko pozdrawiam wszystkich serdecznie. I
Panie księdza, dziękujemy.
I gościa zaproszonego, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gratuluję też postawy takiej. Panie redaktorze?
Tak, to w pigułce jest zawarta taka moja, no właściwie mój przekaz, tak, który od 25 lat mam dla swoich czytelników czy dla widzów. Nie wchodź w rzeczy, które cię niepokoją, nie szukaj tam, gdzie nie zgubiłeś, tak. I joga, tak? No to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Dziś przedstawiana jako ćwiczenia fizyczne. Ja zauważyłem coś takiego, że wszystkie te osoby, które zaczęły w Polsce promować jogę i na ich stronach internetowych no były twierdzenia, że to absolutnie jest niesprzeczne z chrześcijaństwem, i żadna z tych osób, kilku osób, które prześledziłem, których losy prześledziłem, dziś żadna z nich nie jest katolikiem. Więc po pierwsze intuicja naszej słuchaczki to jest piękna rzecz i po drugie, że to się jeszcze udało na tym początkowym etapie wychwycić, tak, że blokada na modlitwę. Była taka jedna z sytuacji polegająca na tym, że nawróciła się właśnie kobieta, która lata ćwiczyła jogę i pojechała na rekolekcje ignacjańskie. I o tym mówiła mi przyjaciółka, która no, blisko z jezuitami jest i jest osobą uduchowioną i była takim kierownikiem duchownym na rekolekcjach. No i okazało się, że przy każdej tej modlitwie według tego, co święty Ignacy Loyola proponuje,
Ta kobieta natychmiast wchodziła w tę medytację no, taką związaną z jogą. Ona nie była się w stanie kompletnie modlić, dlatego że to są kompletnie dwie różne drogi. Droga tych religii naturalnych, ona prowadzi po prostu tylko i wyłącznie tam, gdzie się świat stworzony kończy. Tak? Nasza modlitwa jest skierowana do kogoś, kto jest poza tym światem stworzonym. Nie do stworzenia się modlimy, ani nie kierujemy swoich myśli, tak jak w jodze jest, czy w innych religiach tych przedchrześcijańskich. My modlimy się do osoby, a nie do czegoś bezosobowego, tak? Do jakiejś energii, czy do jakiejś mocy wyższej. I ten przykład pokazuje, że te drogi są sprzeczne. Jeden z mitów bardzo właśnie chętnie głoszonych, który jest manipulacją, jest taki, że wszystkie drogi prowadzą na ten sam szczyt. Czyli, że nie ma znaczenia, jaka droga duchowa, to i tak prowadzi do Boga. To jest absolutna nieprawda. Nawet wobec najbliższych nam, nie mówię tutaj o prawosławiu, które jakby sakramenty uznajemy, tak, ale ja mówię o kościołach, czy też o denominacjach protestanckich, no to są absolutnie rzeczy, które do siebie nie przystają, kiedy no, był ten moment odejścia herezji. No, 300 milionów ludzi dzisiaj na świecie, mówię o kościołach protestanckich, 300 milionów ludzi na świecie jest pozbawionych sakramentów. Czyli czegoś, co jest dla chrześcijan najważniejsze. Jezus zostawił tutaj tę Eucharystię, tak zostawił siebie. Jeśli tego ludzi się pozbawia, no to nie ma mowy o tym, że to jest taka sama religia i wszystkie drogi prowadzą na szczyt. To nieprawda po prostu.
Też dodam, są takie dokumenty Stolicy Apostolskiej sprzed kilku lat na temat modlitwy chrześcijańskiej. Czym jest modlitwa chrześcijańska? Albo modlitwa chrześcijańska, a medytacja chrześcijańska, żeby też tutaj to, o czym mówimy, gdyby ktoś miał taką możliwość, a jest to w internecie, żeby też to sobie doczytać i sobie te jeszcze rzeczy dojaśnić.
Tak, ja tylko jedno zdanie powiem, bo miałem taką wiele lat trwającą kontrowersje ze świętej pamięci ojcem Jackiem Bolewskim, jezuitą, który był przez pewien czas rektorem Bobolanum. On ćwiczył akurat zen. No i była taka między nami kontrowersja, no bo ja tłumaczyłem mu, że to jest sprzeczne z chrześcijaństwem. I on w pewnym momencie no, powiedział mi coś takiego, to co ja mam 17 lat życia zmarnować. Wszelkie formy, które przedstawiane są nam jako medytacja chrześcijańska, jeśli zawierają taki postulat, że należy opróżnić umysł również z wyobrażenia Boga, to jest coś, co nie jest modlitwą chrześcijańską. Jeśli nie można się w tej medytacji modlić inaczej niż siedząc z wyprostowanym kręgosłupem, to mamy do czynienia z techniką, a nie z modlitwą. Dlatego, że to już jest spełniany postulat technik wschodnich. Jeśli nie można się, jeśli nie można medytować w innej pozycji niż wyprostowany kręgosłup, to nie jest modlitwa chrześcijańska.
Za tym stoi oczywiście cała teoria, ideologia. Tu pan oczywiście podaje takie już syntezę tego całego wywodu i taka konkretna wskazówka, tak myślę, bardzo cenna.
Bo to jest taka mówię, sprawdzam, tak?
Tak, tak, tak. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, jeszcze mamy chyba czas na jeden telefon, chyba to będzie ostatni. Zobaczymy jeszcze, jak nam z czasem to wyjdzie. O, ktoś się rozłączył, zobaczymy jeszcze, tutaj oczekujemy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pana na antenie, już jesteśmy.
Z wami Jan z Łodzi. Ja, drogi ojcze i szanowny panie redaktorze, podoba mi się troska pana redaktora o dzieci. To jest dla nas, to jest tak, jak gdyby przechodzi na nas ta troska, bo pan się przecież nie tylko o swoje dzieci niepokoi, ale o o wszystkich młodych ludzi. Młodzi zawsze szukają piękna, ale pamiętam, że kiedyś święty Tomasz z Akwinu powiedział: nie dlatego coś jest piękne, że my to kochamy, lecz jest przez nas kochany, ponieważ jest piękne i dobre. My, jak katolicy, odwołujemy się do pewnego podmiotu, my do Ewangelii, do Pana Jezusa i oczywiście staramy się robić wszystko tak, żeby się Panu Bogu podobało. Ale nie zawsze tak jest i dlatego ja młodzież rozumiem, ponieważ trzeba powiedzieć, że no jesteśmy, nie jesteśmy tacy mocni, żeby nie ulegać grzechowi. Ale my, katolicy, mamy pewną cechę, że my swojego zła, które popełniamy, nie rzucamy na innych. My idziemy po prostu do spowiedzi i to jest dla nas pozytywna rzecz, ponieważ no, pozwala powiedzieć na samokrytyce, no nie jestem taki zły, mam jakąś osobowość, biorę to powiedzmy na klatę, idę do Pana Boga i się spowiadam i staram się nie popełniać więcej tych złych rzeczy. Ponieważ my z doświadczenia wiemy, jak to często się kończy, jeżeli ktoś ma słabą osobowość, to ucieka, powiedzmy tam, w chuligaństwo seksualne, czy w alkoholizm, czy w nerwice. Ale Kościół i możliwość przyjęcia sakramentu nas przed tym chroni. Dlatego uważam, że najważniejszą rzeczą to jest, żeby młodzi nie odeszli od religii, żeby mieli taką świadomość, że Bóg jest miłosierny, ponieważ nie wiem, czy w konfesjonale, proszę ojca, można powiedzieć, że wierzyłem w fikcję i tam uwierzyłem subiektywnym wrażeniom, które płyną z mediów i z innych przekaźników. My powinniśmy Bogu dziękować, że mamy Kościół katolicki i ja nie będę oceniał młodzieży, ponieważ ojcowie nas zawsze uczą, żeby tego nie robić. Ale trzeba młodzieży powiedzieć zawsze, że Pan Bóg ich kocha i jeżeli popełniają, jak mają problemy, to czeka na nich po prostu. I powinniśmy jednak mimo wszystko być optymistami, ale jednak przekazać to młodemu pokoleniu, że mają wielką szansę, bo Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił nam.
Pokażmy Pan już najpierw młodzieży Pana Boga, pokażmy Pana Boga w swoim życiu. Towarzyszmy młodzieży, a bądźmy nie tak skorzy do oceniania młodzieży, może nieraz zbyt pochopnie. Panie Juszu, bardzo dziękuję, bo czas nas nagli też troszkę.
Bo szkoda mi tych ludzi po prostu i wiem, że oni tam jakieś hasła pociągają, no to są krzykliwe hasła, tylko no niestety, tak jak pan redaktor powiedział, jednak te hasła może potem cichną, ale coś jednak złego w sercu zostaje i potem oni się męczą nieraz przez pół życia albo i całe. Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci, panie Januszu, z Panem Bogiem. Panie redaktorze. I taka troszkę też prośba, panie rektorze, też o podsumowanie też całości audycji, ponieważ będziemy powoli już lądować, jak to się mówi.
No, absolutnie prawda. Dzieci, jak powiedziałem, nie wychowuje się słowami. Dzieci patrzą na to, co robimy i jeśli mamy żywą relację z Chrystusem, to nawet nasze upadki poprzez to, że wstajemy, tak, mogą być jakimś wsparciem dla młodych ludzi, no bo prawda jest taka, że ja nie czuję się wcale lepszy od kogokolwiek, wręcz myślę o sobie, że skoro dostałem tak nieprawdopodobny dar, jakim jest Kościół, jakim jest w tym Kościele sakramenty, no to ode mnie się wymaga o wiele, wiele więcej niż od tych, którzy nigdy tej dobrej nowiny nie usłyszeli. Ja ją też usłyszałem jako dorosły człowiek, więc więc wiem, jak to jest, kiedy człowiek nie ma żadnego kontaktu z tą rzeczywistością wiary i nawet nie wie, że tego kontaktu nie ma, no bo zakłada, że po tamtej stronie nic nie istnieje, więc ostatnią rzeczą, jaką chciałbym robić, to jest osądzanie. A konkludując naszą audycję, to powiem tak, że trzeba jak najwięcej o świecie starać się dowiedzieć. Trzeba badać źródła, z których wiedzę się czerpie i zdawać sobie sprawę z tego, jakimi technikami manipulacyjnymi oddziałują, czy to sekty, czy to ruchy psychomanipulacyjne, czy to ideologie, czy różne grupy, które jakieś cele swoje realizują kosztem ludzi. I najważniejsze jest dla mnie to, że i tutaj w dwóch telefonach to wybrzmiało, że zawsze słuchajmy tego głosu wewnętrznego, tak? No bo jeśli jesteśmy czyści, to Duch Święty w nas działa i jeśli czujemy niepokój, to nie wchodźmy w to, co nas niepokoi, bo Duch Święty mówi cicho, ale bardzo, bardzo wyraźnie. Więc mamy rzeczywistość manipulacji ideologicznych, mamy rzeczywistość manipulacji duchowych, mamy różnorodne nurty takich właśnie kłamstw i ja zapraszam no wszystkie te rzeczy, które od 25 lat piszę, nagrywam i robię. No temu właśnie służą, więc w różnych miejscach można znaleźć te moje przemyślenia i do nich serdecznie zapraszam i serdecznie dziękuję też no, waszej wspólnocie, tak, bo to jest miejsce bardzo dla Polski ważne. A najważniejsza jest miłość, która łączy waszą wspólnotę Radia Maryja, bo ta miłość jest dowodem na to, że Pan Bóg no działa i potem potrafimy się tą miłością dzielić.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, też za i te dobre słowa, ale też i za ten czas dzisiejszy. Zresztą nie po raz pierwszy tutaj gościmy pana u nas na antenie. Tym bardziej dziękuję za taką dyspozycyjność i za to, że pan dzieli się z naszymi słuchaczami tą całą swoją wiedzą od tylu lat, gdzieś pogłębianą, gromadzoną. Też wspomnę o tym najnowszym projekcie Wielka Księga Manipulacji. Też tam odsyłamy państwa, aby te treści gdzieś pogłębić i ugruntować sobie. I mam nadzieję, panie redaktorze, że mówimy sobie do usłyszenia, do zobaczenia jeszcze na naszej antenie, na weterze też, na ekranie też telewizji Trwam.
Ja z wielką radością zawsze polecam się modlitwie. Bardzo proszę choćby o zdrowaśkę i ta prośba do słuchaczy.
Ona poszła do wielu domów, do wielu uszów dotarła ta prośba, więc na pewno będzie odzew obfity. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie redaktorze. Czy kogoś pozdrawiamy jeszcze na koniec, gdyby...
Tak. Moja żona właśnie przed chwileczką weszła z taką informacją, że test na chorobę tę, która nas dręczy wszystkich, wyszedł negatywny, więc taki podarunek na koniec naszego spotkania jeszcze dostałem.
No to kamień serca. Spokojniejsza noc będzie tym bardziej. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Niech nas Pan Bóg błogosławi. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
A naszym gościem był pan redaktor Robert Tekieli. Mówiliśmy na temat współczesnej kultury manipulacji. Jest 23:34. To były rozmowy niedokończone.